Przystanek Kultura.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Tadeusz Marek, Wojciech Zawada za sterami, a z nami w studiu Marcin Czarnik, aktor teatralny i filmowy.
Dzień dobry.
To ja w takim razie będę kontynuował przedstawienie, bo Państwo Marcina Czarnika mogą kojarzyć z desek Narodowego Starego Teatru. To sprzed kilku lat i Marcin Czarnik niedawno do Krakowa powrócił na deski Teatru imienia Juliusza Słowackiego. 1989 czy też 1989 to jest ten spektakl, w którym mogą Państwo naszego gościa zobaczyć. Natomiast my dzisiaj nie na Placu Świętego Ducha będziemy się znajdować, a urządzimy sobie taką wycieczkę na ulicę Straszewskiego, dlatego że to właśnie tam w Teatrze Akademii Sztuk Teatralnych już najbliższą sobotę, 4 lutego, odbędzie się premiera spektaklu, którego tytuł to Świat gdzieś indziej. Jego reżyserem jest nasz dzisiejszy gość Marcin Czarnik. To będzie spektakl dyplomowy studentów 4 roku Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. No i to właśnie w ten świat magiczny, tajemniczy, jak mogłoby się wydawać, wspólnie dzisiaj się wybierzemy. Ja tak sobie myślę, jeszcze zanim do tego świata nas pan poniekąd swoją opowieścią zaprosi, my rozmawialiśmy trochę o tym przed wejściem tutaj do studia, że ten moment, kiedy rozpoczyna się pracę nad spektaklem dyplomowym młodych aktorów i kiedy rozpoczyna się tę pracę w roli reżysera, gospodarza tego procesu, to ja sobie tak myślę, że to się wiąże z dużą odpowiedzialnością. Jak pan to czyta?
To znaczy odpowiedzialność to jest główny powód, dla którego być może... Nie powtórzę już tego doświadczenia. Znaczy, tak samo mówiłem 4 lata temu, kiedy wyreżyserowałem tutaj na deskach Teatru Akademii Sztuk Teatralnych Co gryzie Gilberta Grape'a ze studentami, za który to spektakl studenci dostali Grand Prix na festiwalu w Łodzi. I była to tak ciężka praca dla mnie, że wydawało mi się, że już jej nie powtórzę. Natomiast 2 lata temu trafiła w moje ręce książka Johna Crowley'a Małe, duże. Książka, która jest książką fantasy i która ma 700 stron chyba ponad. I po przeczytaniu tej książki stwierdziłem, że nie tylko trzeba ją zrobić w teatrze, nie tylko trzeba ją zrobić ze studentami, ale trzeba ją zrobić z tymi konkretnymi studentami, z którymi wtedy miałem po raz pierwszy zajęcia, bo ta grupa, z którą przygotowujemy właśnie spektakl, to są ludzie, z którymi pracuję już po raz trzeci. Więc wierzę w intuicję i intuicja mnie do tego projektu gdzieś zmusiła, powiedziałbym tak.
No, czy zobaczymy. Ta książka była dotąd adaptowana na potrzeby teatralne? Bo ja przyznam szczerze, że nie wiem, a to wydaje się bardzo karkołomne.
To jest bardzo karkołomne, bo to jest książka, wspaniała książka, ale książka, która jest przez krytyków uważana za jedno z takich ważniejszych dzieł gatunku fantasy. I ta książka dostała mnóstwo nagród w 80-tych latach, ale w kategorii książki fantasy. Natomiast wybitny znawca tej literatury, Konrad Walewski, z którym rozmawiałem na temat tej książki i twierdzi, ja też tak twierdzę, Marcin Napiórkowski, który mi tutaj pomagał przy dramaturgii troszkę, to wszyscy twierdzimy, że to jest książka, gdyby nie było tych kategorii, to jest wybitne dzieło literatury jako takiej, bo to jest, nie wiem jak to nazwać, realizm magiczny, tak się też mówi o tej książce.
Porównuje się często z książką 100 lat samotności Marqueza.
Tak, to prawda.
Natomiast równocześnie, kiedy wczytamy się w opinię o tej książce, to bardzo często powiada się, no tak, to jest piękna, jakaś magiczna atmosfera, natomiast z akcją to tam bywa różnie. Ja się zastanawiam, gdzie pan dopatrzył się tego dramatu, który uznał pan, że należałoby przedstawić na deskach teatralnych.
Przede wszystkim książka opowiada o domu, który zawiera w sobie wiele różnych domów. W skrócie. No jak to się myślę o tym, to myślę sobie teatr. I to jest pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy. Druga rzecz jest taka, że tam większość tych ludzi to ludzie młodzi, bądź ludzie stojący przed jakimiś ważnymi życiowymi wyborami, bądź przed jakimś takim postawieniem kroku w nieznane. I to wszystko się zgadza. To dotyczy ludzi, którzy właśnie kończą szkołę teatralną w tym momencie. Dodatkowo, i to się wydarzyło już później, w trakcie pracy, wybuchła wojna, mamy przerwy w dostawie ogrzewania i, no prądu jeszcze nie, ale ogrzewania, na przykład na sali, na której próbujemy, jest bardzo zimno, siedzimy tam w kurtkach. Szkoła była zamknięta przez jakiś czas, bo oszczędzamy, żeby po prostu nie musieć szkoły zamknąć. I to są rzeczy, które się pojawiają w tej książce. A wczoraj na przykład okazało się, że konstelacja Camelopardalis, czyli żyrafa, konstelacja żyrafy jest dokładnie tam, gdzie ją na scenie pokazujemy. Dokładnie w tym miejscu, gdzie aktor...
Chodzi o gwiazdy.
Tak, chodzi o gwiazdy. Jest taka scena w naszym spektaklu, w którym jedna z postaci pokazuje, gdzie jest ten gwiazdozbiór. I wczoraj się okazało, jak sprawdziliśmy na takiej astronomicznej aplikacji, że ona jest dokładnie w tym miejscu, gdzie jest ta konstelacja.
Mieliśmy czuwa na to.
To znaczy, jakby ja nie wierzę w przypadki. Mhm. I to jest... Ten spektakl musiał powstać. Ten spektakl musiał powstać z tymi ludźmi i to musiała być ta książka. Myślę, że to jest tak, jak opowiada o domu, który zawiera w sobie wiele różnych domów, to ta książka zawiera w sobie wiele różnych książek i opowieści. Od Biblii, przez Alicję w Krainie Czarów, przez 100 lat samotności, tak jak pan powiedział, i wiele, wiele innych historii, które gdzieś na poziomie często nie takim czysto dramaturgicznym, ale intuicji czy jakiejś takiej świadomości zbiorowej, myślę, że prowadzą nas w podróż właśnie jakąś magiczną, taką, której się nie da się jej opowiedzieć, trzeba ją przeżyć. No, my od jakiegoś czasu przeżywamy, nie mamy wątpliwości, no mamy tam troszkę technicznych problemów, bo jest to bardzo technicznie trudny spektakl. Więc...
To jest też spektakl muzyczny, dodajmy, i to też ważne.
Tak, tak, więc mamy mnóstwo takich rzeczy, po prostu jak zwykle brakuje nam czasu, brakuje nam sprzętu, brakuje nam godzin w dobie i tak dalej, ale myślę, że z czystym sumieniem mogę państwa zaprosić w swoim imieniu i studentów na bardzo ciekawą przygodę.
Powiedział pan, że nie wierzy pan w przypadki, ale kiedyś powiedział pan w jednym z wywiadów, że wierzy pan w równoległość światów. I ja tak się zastanawiam, bo kiedy czytałem też, bo jesteśmy przed premierą tego spektaklu, więc też trochę ja przynajmniej kroczę po tym, co nieznane. I pomyślałem sobie, czytając właśnie zaproszenie na ten spektakl, że to jest poniekąd ten świat, w którym jakieś dwie przestrzenie, magiczna i rzeczywista, się przeplatają. Ten teatr, który transformuje, który, zresztą sam ten tytuł, Świat gdzieś indziej, on sugeruje już jakiś rodzaj transgresji, on sugeruje to, że my nie będziemy patrzeć tutaj, gdzie jesteśmy, tylko będziemy być może poszukiwać jakiejś prawdy, no właśnie, gdzieś indziej. Jak to jest z tą równoległością, tymi różnymi przestrzeniami? Dlaczego pan uznał, że to jest ważne w kontekście ludzi tak młodych?
Mhm. Przede wszystkim dlatego, że właśnie jesteśmy w teatrze i ta równoległość światów, no, istnieje choćby przez to, że mamy świat ten kreowany i ten widza, prawda? Że to jest tutaj jest oczywiste. Druga rzecz jest taka, i to chyba nie tylko mnie dotyczy, ale tych trudnych czasów, w których żyjemy, że zaczynamy się zastanawiać nad tym, nad kruchością życia, prawda? Że to, co wydawało się zagrożeniem abstrakcyjnym przez wiele, wiele lat po wojnie, po II wojnie światowej, nagle stało się tak bliskie. Że ci młodzi ludzie to bardzo mocno czują. No, zaczęło się pandemią, tak? Później wojna.
Że znowu nie odrobiliśmy lekcji.
Tak, ale no generalnie ludzkość nie odrabia lekcji żadnej. Mm. W sensie takim, że na przykład twierdzenie, że jesteśmy tacy wyjątkowi, czy jesteśmy jedyni w kosmosie, jest twierdzeniem pysznym. To znaczy, czytam teraz też a propos tej pracy taką książkę Avi Leba, to jest profesor izraelski mieszkający w Stanach Zjednoczonych, który był przez chyba 9 lat profesorem Harvardu, zajmował się astronomią, i on twierdzi, że to jest nieskromne myśleć, że jesteśmy sami w kosmosie, bo jak się patrzy na to, jaką drobinką w kosmosie jest Ziemia, ile jest miliardów, miliardów takich gwiazd jak Słońce i miliardów, miliardów takich planet krążących wokół tych gwiazd, że myślenie o tym, że jesteśmy jedyni, wyjątkowi, jest po prostu pyszne. I że a dlaczego te cywilizacje z nami nie chcą nawiązać kontaktu? Być może dlatego, że jesteśmy dla nich tym, czym, nie wiem, mrówka, dla nas mrówka, która ciągnie jakiś tam patyczek po chodniku, prawda? I gdzieś ta świadomość, ja nie wiem, czy to dodaje sił, świadomość, że jestem drobinką w kosmosie, ale na pewno, nie wiem, mi się budzi taka refleksja w głowie, że to jest przedziwne, że człowiek robi tak wiele, żeby ten świat, w którym żyjemy, wcale nie taki duży, tylko raczej mały w porównaniu do wszechświata, zniszczyć i na poziomie właśnie wojen, na poziomie też ochrony przyrody i tak dalej, nie? To są wszystko, ci młodzi ludzie zadają sobie takie pytania też.
Czyli poniekąd chodzi też o to, żeby wyjść z domu, żeby zobaczyć dom.
Dokładnie.
Mhm. I to wszystko w ramach, no właśnie, świata gdzieś indziej. To jest spektakl dyplomowy studentów 4. roku Wydziału Aktorskiego AST w Krakowie. Przypomnijmy także, że premiera tegoż już 4 lutego odbędzie się w Teatrze Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, a potem jeszcze między 20 a 24 lutego będą Państwo mogli ten spektakl oglądać. A do tej rozmowy z reżyserem tegoż, Marcinem Czarnikiem, także aktorem teatralnym i filmowym, wrócimy w przystanku Kultura już za chwilę.
Przystanek Kultura.
A przed mikrofonem niezmiennie Tadeusz Marek. W studiu z nami niezmiennie także Marcin Czarnik, reżyser tego spektaklu Świat gdzieś indziej, który dzisiaj nas prowadzi w trakcie naszego spotkania. Spektaklu dyplomowego studentów 4. roku Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Premiera już w najbliższą sobotę, 4 lutego. Pan wspomniał o bardzo wielu ważkich wątkach, które przychodzą panu na myśl przy okazji obcowania z małymi i dużymi, czyli powieścią, która stoi u podstaw scenariusza tego spektaklu. Ale równocześnie powiedział pan, że ta, no właśnie, mnogość domów, która w tej magicznej przestrzeni pierwowzoru powieściowego się znajduje, może być dobrą metaforą teatru. A ja się zastanawiam, dlaczego właśnie ta metaforyka teatru według pana jest dobra i właściwa, stosowna, odpowiednia, żeby te liczne problemy, bo jak nie mam, one wszystkie dojdą do głosu w ramach tego spektaklu, podejmować. Co takiego tkwi w tej metaforze teatru?
Czy teatr jest lustrem tego, co się dzieje? Tak mi się wydaje, że nie wiem, no, dzisiaj interpretując Szekspira, no, mnie nie interesują, nie interesuje to, w jaki sposób Szekspira robiono 300 lat temu, tylko to, co Szekspir znaczy dziś, prawda? I jakby teatr zawsze, znaczy nie zawsze, ale taki teatr, o którym ja marzę, to jest teatr, który w jakiś sposób jest refleksem tego, co się dzieje. Więc ta powieść po przeczytaniu dała mi możliwość przystawienia jej tego magicznego świata domu, którego architektura się zmienia jakoś magicznie, żeby to przystawić do tego, co nas otacza. Poza tym, że teatr też jest taką przestrzenią, prawda? Wchodzimy do pomieszczenia, udajemy, jest to scena, udajemy, że to jest, nie wiem, kuchnia, sypialnia, za chwilę jest jeszcze czymś innym. To są takie dosyć oczywiste tutaj intuicje, jeśli chodzi o to, dlaczego.
Pan mówi o marzeniach, a ja się zastanawiam, jaki teatr chciałby pan w swoich studentach, w młodych aktorach, w swoich kolegach po fachu zostawić jako reżyser ich spektaklu dyplomowego?
Teatr, który nie zostawia widza obojętnym. To znaczy, to trzeba, myślę, zasiewać już właśnie na poziomie studiów, że moim zdaniem sztuka, każda sztuka, ta najlepsza jest, jest osobista bardzo. I tutaj no, mówimy o muzyce, mówimy o malarstwie Van Gogha, o wielu rzeczach. I teatr ten najciekawszy to jest ten, który w twórcach pobudza jakieś takie struny, które są bardzo osobiste. Czy to chodzi o rzeczy takie związane z relacjami międzyludzkimi, no bo wiele najważniejszych dzieł literatury i teatru to są dzieła o miłości, o rozstaniach i tak dalej. Czy to jest strach, ten odwieczny strach, który się pojawił w momencie, kiedy człowiek sobie uświadomił, że jest śmiertelny. Które mają gdzieś zagłuszyć religię, wierzenia i sztuka też. Że to jest coś, co odkryliśmy, znaczy odkrył Jan Klata, kiedy pracowaliśmy wspólnie nad Hamletem, że pytanie być czy nie być, być albo nie być, to jest pytanie, które każdy sobie zadaje. Myślę, że więcej, każdy człowiek sobie zadaje więcej niż raz w życiu. To jest dosyć istotne pytanie. I jeżeli, nie interesuje mnie teatr czy sztuka, czy w ogóle uważam, że może dla mnie sztuką nie jest to, co takich zasadniczych pytań nie zadaje i nie próbuje na nie odpowiedzieć nieudolnie, bo nie da się na takie pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, bo co jest po drugiej stronie, pyta Hamlet, tak? Czy tam coś jest w ogóle? Czy to życie, kiedy jesteśmy kopani po różnych częściach ciała i kiedy zło zostaje nagrodzone, a dobro ciągle jest tępione i nazywane kłamstwem? Czy w takim świecie człowiek jest w stanie normalnie żyć? No, to człowiek sobie zadaje takie pytania codziennie.
Ja tak sobie myślę, że mówimy też przede wszystkim o tym, jak teatr działa na odbiorcę, tak? Mówimy o jakiejś prawdzie, do której dążymy na pewno, tworząc przedstawienie teatralne i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę sobie, że spektakl dyplomowy to jest szczególny spektakl, bo wydaje się, że reżyser prowadzący studentów w trakcie tego procesu myśli nie tylko o tym, co ten spektakl zrobi publiczności, ale chyba także o tym, co on zrobi wykonawcom, prawda?
Tak, no właśnie na te zasadnicze pytania twórcy takiego spektaklu, czyli aktorzy, też muszą sobie zadawać pytanie, prawda? O te podstawowe rzeczy, o miłość, o rzeczy fundamentalne, tak? To są rzeczy, które my jako artyści, czy mamy lat 46, tak jak ja, czy 20 kilka, tak jak ci młodzi ludzie, którzy właśnie kończą szkołę, to jakakolwiek twórczość artystyczna, bo pewnie pójdą w różnych kierunkach. To jest spektakl nazwany spektaklem muzycznym. Ja nie rozróżniam tego, ale...
A no właśnie, bo zostańmy przy tym wątku. To jest tak, że będą piosenki w trakcie tego spektaklu. Proszę wyjaśnić.
Będą piosenki, będą choreografie, będzie troszkę muzyki. Ja uważam, to znaczy piosenki, no to tak brzmi... Dla mnie piosenki w spektaklu to są, zawsze powtarzam, to są monologi, to są te rzeczy, których postać nie powiedziała, a chciałaby powiedzieć.
Taki
tylko
chór,
je wyśpiewuje.
Aha,
znaczy raczej
na
tak,
stronie.
Troszkę tak, znaczy no nie, no coś jak, znaczy w tej chwili wydaje się, że ludzie nie mówią do siebie, prawda, jakichś takich, no bardziej myślą o pewnych rzeczach niż wypowiadają je publicznie. Żyjemy w takich czasach, kiedy nie wszystko można publicznie powiedzieć. I takiego rodzaj wewnętrznego monologu tych postaci, dla mnie to w tym spektaklu i w tym poprzednim, 4 lata temu, taką funkcję właśnie spełniały te piosenki.
A co ciekawe, bo ja miałem zapytać pana, nawet sobie tutaj wynotowałem, czy to jest tak, że kiedy pracuje się nad spektaklem muzycznym, to czy ciąży nad tym właśnie jakieś takie piętno tego, że ktoś może uznać, że to nie jest spektakl tak poważny, jak spektakl niemuzyczny. No, na przykład 1989 to trochę, mam wrażenie, ten mit, czy ten jakiś taki stereotyp przełamał, ale jest tak, że kiedy, takie mam wrażenie, że kiedy się myśli o spektaklu muzycznym, to myśli się o teatrze rozrywkowym. I to, co pan powiedział w kontekście tego podejścia do piosenki, to jest dla mnie coś nieoczywistego.
Tak, bo ja nie jestem muzykiem. Ja nie jestem muzykiem, jestem aktorem i jestem pedagogiem i staram się reżyserować. Więc traktuję to jako całość. No to jest tak, że teatr jest po części wszystkim. Znaczy jest i na teatr składa się i muzyka, i piosenka, i czasami troszkę na tym się nie znam w ogóle.
Multimedia?
Tak, ale mam od tego wspaniałych ludzi.
No właśnie, ale pan powiedział, że to jest spektakl, który będzie bardzo taki zaawansowany technologicznie, multimedialnie.
Staramy
proszę coś
się,
powiedzieć.
Staramy się. To znaczy, no oprócz tych piosenek, nad którymi pracuje wybitny też pedagog szkoły, Wojciech Myrczek, wybitny jazzowy wokalista i nasz wspaniały zespół Wojtek Długosz i Jasiek Kusek. To oprócz tych wspaniałych ludzi mamy no, wspaniały świat zbudowany przez prywatnie moją żonę, a wspaniałą artystkę w wielu dziedzinach się spełniającą w teatrze, Milenę Czarnik, która nam zrobiła i światła, i choreografię, i scenografię, i kostiumy, i wiele innych rzeczy. I to nie jest, to nie będzie teatr, gdzie będziemy mieli dwa krzesła na scenie i jeden reflektor. No, staramy się zrobić na bogato, na ile to jest możliwe w takim no, bardzo skromnym budżecie szkoły. To się wszystko składa na teatr. Jestem zwolennikiem widowisk i takie widowisko chcę studentom tutaj stworzyć.
Co pan czuje, myśląc o tej nadchodzącej premierze? Bo kiedy pan mówił o tym widowisku i o tych światłach, to pana oczy się bardzo zaświeciły.
To znaczy, może ze strachu, bo jakby wierzę, bardzo to właśnie teraz przybiegłem do pana z takiej próby, gdzie zrobiliśmy po raz kolejny, ale po raz pierwszy ze światłami i z przemiarkami wizualizacji, i z muzykami, którzy też są zajęci, nie zawsze są z nami, jakąś taką kulawą całość i jestem podekscytowany tym i przerażony właśnie, jak technicznie to jest skomplikowany spektakl. Więc znaczy wierzę, że się uda, że się poskłada. Zawsze jest za mało czasu, zawsze jest, można by nad czymś dłużej popracować, ale no wierzę, że się uda.
Czym dla pana jest to reżyserowanie? Bo ja mam wrażenie, że...
Misją.
A, no właśnie.
To znaczy misją, bo ja nie reżyseruję poza szkołą. To jest... Ja nie chciałbym chyba w... Znaczy nie wiem w sumie tego, ale jestem aktorem. To na pewno. I jakby tutaj się spełniam. Tutaj czuję misję, która mnie wypala, bo nie kosztuje mnie nic nigdy tyle. Żadna moja rola nie kosztowała mnie tyle. No może rola, którą ostatnio zagrałem w filmie, była bardzo wyczerpująca i też trwała kilka miesięcy, tak jak ta praca, ale tutaj ten proces jakby odkrywania dla studentów tych postaci, każdej z osobna, czyli każdej z osobna, ja muszę zrozumieć nie tylko jedną, ale 7 postaci, jak nie więcej, bo niektórzy grają 2, plus odpowiedzialność za tych młodych ludzi, którzy, dla których to jest być może właśnie być albo nie być w zawodzie, prawda?
Ja tak sobie pomyślałem, pan kiedyś wspominając spotkanie z Krystianem Lupą mówił, że on zawsze więcej wie o postaci od aktora, a kiedyś powiedział pan, że żeby wyjść na scenę, musi pan mieć dobry powód, żeby na tę scenę wyjść. Tak. Ja tak sobie myślę, że ta rola pana tutaj jako reżysera spektaklu dyplomowego to jest właśnie też nauka tych, czy nauczenie tych młodych aktorów tego, jak te powody znajdować, nie?
Zdecydowanie. Znaczy chciałbym, żeby tak było. Mam nadzieję, że tak jest. Że no nie można bezkarnie wejść na scenę i nie można bez powodu wejść na scenę, że to nie jest wygłup. Mi się tak wydawało, ja niestety należę do tych osób, które bardzo szybko wiedziały, co chcą robić, tylko powody mi się zmieniły. To znaczy, kiedyś chciałem się wygłupiać, a później zrozumiałem, że to jest misja. To znaczy, że ja tego nie robię dla siebie, bo to nie ma sensu. To jest błahe, niepotrzebne nikomu. Poza tym jestem spełniony, nie potrzebuję tego do szczęścia, ale że moimi ustami może się wypowiedzieć no, zapomniany ostatnio Jacek Kuroń, tak jak w spektaklu 1989. Za to sobie cenię swój zawód.
Ciekawy jestem w takim razie i myślę, że państwo przed radioodbiornikami także, jak ta wasza premiera wyjdzie, trzymamy kciuki bardzo mocno i niech ta misja trwa. I w pana sercu i umyśle, i w umysłach umysłach i sercach tych wszystkich, którzy tam na scenie się pokażą. Świat gdzieś indziej, już 4 lutego na scenie Teatru Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Premiera, także między 20 a 24 lutego będzie można spektakl oglądać, a my przypomnijmy, że to nie jedyna premiera na tej scenie w tym roku, dlatego że także 8 lutego już premiera także Orestei. Tam Michał Zadara koordynował całością, więc proszę odwiedzać ten teatr. Marcin Czarnik, bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję i zapraszam do Teatru AST.
Także ja, Tadeusz Marek, byłem z państwem. Wojciech Zawada audycję zrealizował. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.